całe życie słyszę orzem jak morzem w domu i została grupa orzem jak morzem.
Wczoraj też pada, dzisiaj pogoda.
Ja nic nie widzę przecież. Co mnie to obchodzi?
Paniela nic nie widzi.
No to nazywam się Łukasz Rudzki.
Ja nazywam się Konrad Styliński.
Tak, jesteśmy tutaj takimi przedstawicielami grupy Orzem jak Morzem. Nasza grupa zajmuje się kultywowaniem tradycji ludowych surb regionu krzynowskiego. Działamy głównie na terenie gminy Jabłonna. Złączyła nas pasja, przyjaźnie. Staramy się przybliżyć młodym ludziom i pokazać też starszym, że jako młodzi możemy zrobić dużo i możemy działać. A jeszcze w takim temacie jak kultura ludowa, który jest powoli zapominany.
A po ile wy macie lat?
Ja mam 17.
A ja mam 16, a w kulturze ludowej działam już 3 lata tak prężnie, ale od małego jestem blisko tego tematu. Moją inspiracją, jakby powiedzieć, do tego, żeby zacząć działać, były też rozmowy z moją babcią. Babcia właśnie była w kole gospodyń wiejskich. To było moje marzenie od wielu lat, żeby działać.
Od dziecka babcia opowiadała mi, jak to było u nas, jak to wyglądało. No zainspirowało mnie to, żeby się dowiedzieć jeszcze, pójść krok dalej i dowiedzieć się czegoś więcej.
Nazywam się Filip Waszyński, mam 14 lat w grupie. Też staram się działać prężnie. Pomagam tu, staram się jak najlepiej, tak. Ja uważam, że potrzebuję jakiegoś zajęcia dla siebie, ponieważ ja jestem taki, że nie mogę usiedzieć na miejscu. Po prostu muszę mieć kontakt z ludźmi.
Marcin Pastuszak, zastępca wójta gminy Jabłonna. A uśmiecham się dlatego, że kultura ludowa, tradycja jest mi niezwykle bliska. A to, co robi ta grupa, no to już miód na serce samorządowca.
Ja mogę też zaśpiewać taką jedną, na dwie zwrotki mogę, którą ostatnio mi babcia przekazała, byłem u niej. Po prostu dała mi tekst ze starego zeszytu, zapisany. Ja sobie zrobiłem zdjęcie i zaśpiewała mi, żebym się obył z melodią. Pragnął oczka, oj pragnął, za dziewczyną, za ładną, obiecała, nie dała, tę chusteczkę jedwabną, obiecała, nie dała, tę chusteczkę jedwabną. To jest piosenka, którą moja babcia dostała od swojej mamy, czyli od mojej prababci.
Bez znajomości tradycji i kultury tej naszej dawnej, my nie dotrzemy do podstaw tej naszej kultury współczesnej. Bo nasza kultura współczesna w wielu elementach sięga świadomie bądź też nieświadomie do tego, co już się zadziało lata temu, wieki temu. Myślę, że dużo dobrej roboty zrobiły koła gospodyń wiejskich. Widać, że ta kultura zaczyna odżywać i że staje się ona dla wielu osób bardzo cenną rzeczą.
Nazywam się Patrycja Krzyżanowska i mam 17 lat już w tym roku.
Ja nazywam się Maja Kowalczuk i mam 16 lat.
Jakoś zafascynowało mnie to w pewnym sensie. Raz chyba na dożynki przyjechałam coś pomóc i zostałam. I jestem do tej pory. Zaczęło mnie to naprawdę interesować i teraz chyba nie wyobrażam sobie, żeby odejść i zapomnieć o tym.
Moi rodzice w sumie nie opowiadali mi o tym, jak kiedyś było. Też sami pewnie tego nie pamiętali, ale odkąd dołączyłam tutaj do tej grupy i dowiedziałam się tylu rzeczy, to ja sama mogę też im opowiadać o tym. Ich to fascynuje, dopytują się o różne rzeczy, a dziadkowie wspierają, mówią, żeby jak najwięcej się dowiedzieć, żeby dalej działać, bo no, to jest najważniejsze.
Może właśnie dla niektórych było to dziwne i że no ale po co? Teraz jest teraz, kiedyś to kiedyś. Ale jakiegoś właśnie bardzo negatywnego odbioru nie było.
Nazywam się Adrian Munalski, mam 16 lat. Aktualnie mieszkam w Chmielu, pochodzę z Krzynowa.
No jest to taka też odskocznia od codziennego dnia, od teraz tego, co wiele młodzieży teraz siedzi w telefonach, w komputerach. To jest taka odskocznia, coś innego się robi po prostu w życiu.
Artur Niedźwiadek, jestem z grupy Orzem jak Morzem, pochodzę z Czerniejowa, z jednej z miejscowości w gminie Jabłonna z subregionu krzczanowskiego. Mam lat 17. Zawsze mi się to wydawało czymś takim bardziej przeznaczonym dla osób jednak już tak troszkę starszych, że tak to ujmę, na emeryturze. A tutaj właśnie pokazali mi, że młodzież też może działać fajnie w tym kierunku. Może też pozyskiwać różne informacje, występować ludowo, budować różne ciekawe więzi między starszymi i młodszymi ludźmi.
Łukasz Burak.
Elżbieta Kowalska.
My jesteśmy taką częścią tej naszej grupy, troszkę starszą. Jest to trudno tak wyjaśnić, po prostu to trzeba czuć, tak? Są osoby, których takie tematy nie interesują, a jest część osób, które po prostu żyją tym, tak?
Jakby się nagrywała, nie było tam.
Wiecie co? Trochę te piosenki są takie unowocześnione. Może te słowa zostały. Tylko, że są...
Tak. Albo są melodie stare, a nowy tekst.
Tak, tak. Też tak może być właśnie.
Czekajcie, znajdę ten tekst, bo mam wysłane w tym, mam wysłane wszystkie pliki. Porobiłem zdjęcia starych zeszytów. Komputera i w ogóle takich nowoczesnych urządzeń używam do nagrywania i robienia zdjęć ze starych zeszytów i nagrywania starych piosenek od po prostu starszych ludzi i świadków tej historii kultury. Znalazłem taką, tylko muszę sobie puścić kawałeczek, bo ja te wszystkie melodie ostatnio przesłuchałem i po prostu mi się już wszystko czasami myli. Dobrze, tylko którą chcemy? Dobrze było u matuli słuchać muzyki. Chłopcy grali i śpiewali kiejby słowiki. Chłopcy grali aż do rana, całą nockę dana, matulu moja, matulu moja. Już odjeżdżam, moja mamo, za podwórka z podwórka twego i już jadę, do Jasia mego. Już odjeżdżam i żałuję, za wychowanie dziękuję, matulu moja. Matulu moja.
Tutaj mamy grupę młodych ludzi, którzy po szkole przyjeżdżają, spotykają się i siadają do tradycyjnych tekstów pieśni ludowych, którzy jeżdżą od domu do domu po mieszkańcach i wypytują, jak wyglądały dawne obrzędy 70-80 lat temu. Wszystko skrzętnie notują, nagrywają i to są młodzi ludzie w wieku 16, 17, 18 lat. Ja naprawdę jestem pełen podziwu dla ich zaangażowania i tego, że im się chce i że pokochali tą kulturę i tradycję ludową. I bardzo fajne jest to, że właśnie ci młodzi ludzie patrzą nie tylko na naszą gminę, ale patrzą na cały region. Jako tą wartość, która pokazuje, że kultura jednej miejscowości, jednej gminy może się rozwijać pod wpływem kultury wpływającej z innej gminy i może ze sobą współgrać.
Trzeba sobie powiedzieć, dlaczego akurat Krzczonów dla Lubelszczyzny jest takim reprezentacyjnym regionem, najbardziej znanym. Dlatego, że wsie, które wchodziły w skład subregionu krzczonowskiego, były wolne od pańszczyzny, były wsiami królewskimi, gdzie chłopi mieli ziemię na własność, przez co mogli sobie pozwolić na kupowanie lepszych materiałów, bardziej zdobionych. Prowadziło to do tego, że wyróżnili się strojami, barwnością strojów, bogatszym obyczajem, obrzędowością.
Krzczonów też może dlatego jest często kojarzony, te wszystkie wsie, może nie wszystkie, większość należały do parafii Krzczonów. Kiedy przychodzili nam przed na to spotkanie z Bogiem ludzie, też było widać, kto jest skąd, bo w każdej wsi strój wyglądał troszeczkę inaczej. Różnił się też wzorami haftów, rodzajem tych haftów, no i też wyglądem. Na przykład taką charakterystyczną wsią, która różni się na przykład od stroju krzczonowskiego, jest Piotrków, gdzie na pasach, gdzie w Krzczonowie były wycinane okienka, był po prostu obszywany ten pas. I może to też jest takim miejscem, dlaczego ten Krzczonów jest takim centrum tego wszystkiego, bo kiedyś tam chodzili co niedziela i na przykład tak jak oddalone wsie Chmiel, czy Piotrków, no to ludzie na piechotę poświęcali się naprawdę parę godzin, żeby przejść do tego kościoła, tak?
To tak jak Opowiadała moja babcia, że jak chodzili do kościoła, do Krzczonowa z Piotrkowa przez las, to całą drogę szli boso i buty zakładali dopiero pod kościołem, bo szkoda było, żeby się zużyły.
Tak jak Łukasz powiedział, że różnili się strojami, różnili się też, mieli taką swoją gwarę. Każda miejscowość miała gdzieś tam swoją taką inną mowę, gdzie jak się spotykali pod tym kościołem, to wiedzieli, że ci są z Piotrkowa, ci z Chmiela.
Myślę, że takim słowem, które się niedużo różni, słyszałem chyba, że w Piotrkowie też, ale tutaj u nas w Chmielu ja nie zwracałem uwagi, dopóki nie zacząłem się uczyć. Nie mówi się u nas, u was, tylko u nasz, u wasz. Moja babcia na przykład, dajmy na to na czosnek, mówi cosnyk. Ja też staram się pielęgnować tą taką gwarę od nas i często też mówię tak, co też słychać, gdzieś zaciągam na y, coś też takim charakterystycznym u nas. Zamiast byliśmy, jest byliśmy. Lublin, tak, jedziemy tak. Do Lublina, nie do Lublina. W ogóle ja dalej nie mówię jadę do Lublina, tylko jadę do Lublina.
W Piotrkowie też było do nasz, do wasz. Z tego, co jeszcze słyszałem, to było uwaju.
Unaju. Czyli u was, u nas?
Tak.
A smalec jak mówicie? Smalec czy szmalec? W Piotrkowie się mówiło szmalec.
Tak.
Jakoś to mam we krwi, ja tak samo zaciągam i nie potrafię często panować nad tym, czasami się zdarza, czego tak zaciągasz, czego tego nie rób, tak? Ale ja po prostu mam to gdzieś we krwi, ja tak jak już mówię, no to już tak jakoś idzie to, tak samo z siebie i muszę, żeby mówić naprawdę tak prawdziwą tą polszczyzną, bez tych i tego, to czasami jest ciężko, ale moja dawna pani od polskiego jeszcze z podstawówki mówiła, że bardzo dobrze, że tak mówię i żebym tego nigdy nie zatracał też, bo to jest taka moja historia, tak? I też moja tradycja w domu i u nas wszyscy tak mówią. I w Chmielu jeszcze nawet jak są pieśni kościelne, to ludzie śpiewają Lelyja albo Lelyjka i jakoś tak jest u nas.
Kultura ludowa, ogólnie kultura, historia, to jest moje drugie, a niekiedy pierwsze życie. Samo noszenie stroju to jest dla mnie coś wyjątkowego. Jak założę strój, to czuję się po prostu tak, no, inaczej, no bo jednak to tak się ubierali moi przodkowie i jak ja to założę, to tak jakbym całym sobą się w to wczuwam. Ja czuję wtedy, że jestem na swoim miejscu, jestem tam, gdzie powinienem być i tak jakbym tam był te 100 lat temu, powiedzmy.
To jest kaftan, nie?
Damski.
Damski.
Mężatki.
I to jest prawdziwy strój?
Tak, prawdziwy strój. Krzczonowski. Moja prababcia jest akurat na tym zdjęciu w kaftanie mężatki.
Kaftan, o, to jest kaftan.
To jest kaftan, nie?
Damski, który damski. Nosimy mężatki.
Tak, i to jest te wszystko, to było tak, że już ta mężatka zawsze miała mniej zdobne te stroje oczywiście.
Stonowane kolory.
Stonowane kolory, już zapaski to tak średnio, bardziej fartuchy długie.
Stroje były podzielone na panieńskie, kawalerskie,
gospodyni, gospodarza i mężatki.
Strój panny charakteryzował się tym, że no, była spódnica, najczęściej była ona pięknie zdobiona różnymi wstążkami, lecz to też zależało od tego, jak kto był bogaty. To samo było z koralami, bo im więcej sznurów, to znaczyło, że panna jest bogatsza. Korale były szklane, dmuchane. Poza tymi elementami strój też składał się z zapaski, która miała za zadanie podkreślać biodra kobiety. Była podobna troszkę do spódnicy, ale na końcu była koronka, a w spódnicy był pas aksamitu, czerwony lub czarny i zakończony szczoteczką.
Takie króciutkie frędzelki, jak można tak powiedzieć.
Pocięte.
Tak.
Głównym elementem stroju była koszula, która była wyszywana, haftowana.
Hafty na koszulach, to w ogóle zacznijmy od tego, że były też różnokolorowe. Na początku to taki bardzo często spotykany był biały i czerwony, a później to się zaczęło bardziej rozwijać. Był niebieski, pomarańczowy, żółty, czarny. Były w różnych wzorach i krzyżykowe nie były od początku. Wcześniej były takie inne, później weszły krzyżyki i one są układane monotonicznie, że się powtarzają. Jest na przykład trzy takie i to przez cały na przykład mankiet musi być. To musi być tak samo i to poziome linie są.
Każdy haft. Krzyżyki przyszły do nas w pierwszej połowie właśnie XX wieku.
To się nazywa zaścięga.
O, zaścięga, z kawy
zaścięga i ona ma specjalną anatomię.
Ona pełniła funkcję, po pierwsze tutaj, żeby ściągnąć pod szyją kołnierzyk, a po drugie to pełniło taką funkcję ozdobną, tak jak teraz na przykład zakłada się do koszuli muchę albo krawat, tak? No to taka zaścięga, ona była ładnie ozdobiona i to tutaj była zawiązywana pod szyją, więc również pełniła taką funkcję ozdobną.
Strój kawalerski głównie się składał z koszuli, która miała na sobie hafty, ale to zależało z jakiego regionu się albo z jakiej wsi się wywodził. Pasy to elementy stroju odświetnego, zakładane przez kawalerów. Podstawą ich by stanowiły grube płótna samodziałowe, odszyte i z zewnętrznej strony wstążkami galanowymi i szczoteczką.
Albo krajką, i to też koszule były przepasywane, bardziej tutaj na biodrach, no bo ta koszula była duża, bo to nie były profesjonalne wykroje, oczywiście każdy robił sam co mógł, iż chodził w tym jak uszył, tak? To było wszystko zależało od tego, kto jakie ma umiejętności, tak wyglądał.
Jak to dobrze żoną tym?
Coś chyba trochę...
To tak, jak to dobrze żoną tym, które mężów mają.
Nie wiem, czy tego i moja babcia nie ma. Ostatnio coś tam...
Odkąd jestem w grupie, no to poznałam bardzo dużo piosenek nowych, których wcześniej nie słyszałam po prostu o takich melodiach, ani o tekstach. Nauczyłam się doceniać te moje korzenie, że skąd pochodzę. Wiem w tym momencie, jak kiedyś żyła moja prababcia. Na przykład masło sobie musieli robić sami, nie poszli sobie do sklepu i nie kupili. Musieli sami tłoczyć olej.
Nie, mamy taką prezentację o kulturze ludowej i tego i...
To zawsze coś. Zawsze coś. To szybko włączę. Mam, wszystko mam. Ja mam wszystko tutaj stajnią. Są takie rzeczy, żeby było pięknie. Więc co takie my to robiliśmy w szkołach, warsztaty z tego tak.
We mnie to zainteresowanie tradycją i kulturą ludową zaszczepił w sumie projekt z historii. Chodziliśmy z Łukaszem i z Adrianem razem do klasy. Mieliśmy projekt, żeby się dowiedzieć jak najwięcej o tym, jak kiedyś żyli nasi przodkowie. Dołączenie do grupy pogłębiło we mnie ciekawość i chęć poznania. Dowiedziałam się właśnie o tym, jak żyli moi przodkowie, jak się ubierali, jakie były zwyczaje i dzięki grupie właśnie mogę pomóc w kultywowaniu tego.
Chciałbym podkreślić, naprawdę starajcie się szukać tych informacji wszelkich, jak to było w czasach naszych dziadków, pradziadków, prapradziadków. Kiedy dołączyłem do grupy, nie sądziłem, że to może być aż tak ciekawe, jak się okazało. Nie, no tak jak Łukasz powiedział, bez tradycji, no niestety naród ginie, można powiedzieć.
Warto się dowiedzieć. Ja przez to, ile się dowiedziałem o naszym regionie, no zmieniło to moje patrzenie na moją okolicę i jaką ona stworzyła już przez tyle lat historię.
Kulturą ludową można nazwać też to dawne życie na wsi, gdzie ono jest pełne wielkich obrzędów, tajemnic. Jest to, można nazwać to światem, który gdzieś zanika, a opiera się on głównie też na wierze. Wiele obrzędów jest związanych z kościołem, ale też są wywodzące się z innych wiar i poglądów. Obrzędy na przykład Noc Świętojańska, która nie jest związana wcale z kościołem, ale to są takie wierzenia ludzi, takie działania różnych rzeczy, które teraz z widzenia nauki nie powinny działać, a dla ludzi są wielką taką tym, że może przynieść to im szczęście w głównej wierze. Na przykład rzucanie wianków w Noc Świętojańską, to oznaczało, panna rzucała wianek i ten kawaler, który złowi wianek, to tak jakby był jej już na całe życie, że to jest ten jej jedyny i wybrany, że będą złączeni na całe życie. Natura też gra bardzo wielką rolę w kulturze ludowej, no bo na przykład obrzęd żniwny, czy te takie zasianie, zaoranie pola, potem zebranie tego, to jest dla osoby mieszkającej wtedy na wsi, no to było całe życie.
Najbardziej mnie w tym wszystkim stare wydarzenia. jednak te noce świętojańskie, dożynki, jak to się kiedyś jednak odbywało, bo to, co aktualnie mamy, no jest zgoła inne, już bardziej unowocześnione, a jednak kiedyś było to dość, według mnie przynajmniej, o wiele ciekawsze.
Mamy tutaj takie różne pokolenie. Młodsze, 16-latki. Ja mam już w tej chwili 50 lat i pamiętam czasy, jak moja babcia opowiadała o swoich tych tradycjach. Mnie to zawsze fascynowało. Gdzieś nie mogłam znaleźć takiej grupy, dopóki gdzieś tutajśmy się nie dogadali. Opowiadam młodzieży, jak moja babcia kiedyś mówiła, jakie były obrzędy, gdzie się spotykali. Pamiętam, że właśnie takie dożynki, oni mieli bardzo skromne te dożynki. Podpiwki robili, były proste ciasta drożdżowe. Były gdzieś tam jakieś takie przesądy związane z, jak się kończyło żniwa, że trzeba było przyciągnąć gospodarza czy pannę. To zależy od regionu było. Po ściernisku przeciągnąć, że już się zakończyły żniwa.
Robimy to z serca, robimy to z pasji. Kultura ludowa jest moim życiem. Ja poświęcam często dnie i noce, wiadomo, szkoła jest szkołą, bo musiało się nauczyć, ale później nocami często też haftuję czy szyję stroje, ale jedni by powiedzieli, nawet słyszę takie głosy, Łukasz, tobie się chce to robić? A ja mówię, słuchajcie, jeśli dla mnie to jest coś pięknego, uwielbiam to robić, a mogę komuś dać jakąś taką poczucie, przypomnieć, że było i dbać o tą kulturę, co jest naprawdę rzadko spotykane wśród młodzieży, co widać. To jest taka dla mnie, ja nie wiem, od środka czuję satysfakcję z tego, że robię coś, co jest bardzo rzadko spotykane, a też na przyszłość daje mi to jakieś doświadczenie, nawet czy w szyciu, czy w różnych wyszywankach, bo przez grupę nauczyłem się szyć tak, że jestem w stanie sobie poprawić czy spodnie, czy nawet uszyć jakiś element ubioru sam dla siebie.
Ja jeszcze może dodam, że to, za czym się kryje ten nasz, powiedzmy, sukces, to jest też to, że my po prostu się dobrze czujemy w swoim towarzystwie, tak? Myślę, że to jest dość ważne, bo jeżeli ktoś przychodzi i coś robi, że tak powiem, na siłę, z musu, to wtedy zazwyczaj nie działa, tak? Natomiast jak jest jakaś fajna grupa osób, a jeszcze my szczególnie, jak tutaj jesteśmy starsi i gdzieś tam w tym młodszym towarzystwie, to tak dodatkowy jakiś taki jest plus tego, ale naprawdę, no, jeżeli się czujemy dobrze w swoim towarzystwie, to wtedy tam, że tak powiem, łatwiej przychodzi też, nie wiem, fajniej się przychodzi na próby, tak? Jeżeli jest miło, niż ktoś to ma robić, że tak powiem, z przymusu, tak?
To ja powiem tak. Kultura ludowa w moim życiu zrobiła wiele i dalej robi. Nie mam zamiaru z niej rezygnować. Jest dla mnie wszystkim. Poświęcam na to tyle czasu, ile mogę. Ile mi po prostu daje też współczesne życie, z którym trzeba dawać radę, jak szkoła i tak dalej. Taka prośba też wielka do ludzi, którzy to słyszą, żeby naprawdę zbierać te rzeczy i chociażby od czasu do czasu porozmawiać ze starszymi osobami, z rodziny, z dziadkami o tej przeszłości. Dla mnie jest wielką dumą to, że mogę i mam jak tworzyć to, żeby ta historia nie zaginęła i żeby i kultura, żeby nie zaginęła i żeby każdy mógł ją gdzieś zobaczyć z naszego regionu.
Jest izba, ludzie przychodzą, domownicy z kościoła i tak dalej, przychodzi młodzież wystawiać te Herody, tak? Natomiast sam obrzęd, jakby są to Herody, reszta to jest jakaś pewna inscenizacja tego, jak to dawniej bywało, tak?
Bo byłeś główną postacią ostatnio z niego wydarzenia, kiedy obrzędu Filip był Herodem.
No tak, Herod w Herodach jest główną postacią. Ma on przedstawiać zło. Obrzęd polega na walce dobra ze złem.
Ja powiem tak. Staramy się, żeby właśnie nie robić jak zespoły tańca, czy nawet grupy teatralne, że to jest tylko na scenie. Oczywiście też z tego korzystamy. Ale na przykład kolędowanie w parafii Chmiel robimy co roku. Już teraz był trzeci raz, kiedy to robimy. Od domu do domu przechodzimy główną część naszej parafii. Dla nas to też jest taka satysfakcja, że ludzie sobie przypominają, starsi.
To jest właśnie takie odtworzenie. Jest nagrane przejście, że my przechodzimy przez tą wieś.
Zachodzimy do chałupy, w chałupie wystawiamy herody, śpiewamy kolędy pożyczenie zdrowia, pożyczenie pomyślności, czyli tak zwane kolędy gospodarskie.
To się dzieje akcja w izbie, gdzie gospodarze i cała rodzina wraca z kościoła i szykują się do tego, że mają przyjść kolędnicy. Bo ich syn właśnie poszedł kolędować.
No dziewuchy, trzeba nam się uwijać, żeby to wszystko pięknie naszykować, co byśmy zaraz mogli zasiadać. O, a i pewno kolędniki dzisiaj do nas przyjdą.
Oj, pamiętajcie, tradycja rzecz świnto.
Oj, ale coś chyba słyszę, uświnto.
Idą
kolędnicy. Krzaczki to jest takie miejsce w sumie na pograniczu Jabłonny i Piotrkowa. Historia mówi, że to jest miejsce, z którego Pan Jezus wstąpywał do nieba i niektórzy uważają, że to jest w ogóle środek świata. Swego czasu tam były zachowane głazy, na których wedle przekazów miała być odciśnięta stopa Pana Jezusa. W latach tam 60. i 70. w ogóle tam się odbywały odpusty i tam bywało bardzo dużo ludzi, tak, w tym miejscu. Parafia pod wezwaniem w niebo wstąpienia Pańskiego, ta nazwa wzięła się właśnie od tego miejsca.
Łukasz, powiedz też o tym, że się ludzie zakopywali.
To może ja mogę powiedzieć. Na Krzaczkach właśnie wierzono, że ta ziemia ma właściwości lecznicze, gdzie przywozili chorych ludzi, wykopywali doły i zakopywali tych ludzi i wierzyli w to, że rzeczywiście ta ziemia ich uzdrowi. No. I rzeczywiście, jak tam się pojedzie, no to są tam takie doły, które mogą wskazywać na to, że były wykopywane tam pod ludzi.
No stąd się wzięło, że po prostu tutaj tak jakby Pan Jezus wstępował do nieba.
Na ale środowiska. Skąd się wzięło, że tu?
Przekazy.
Ale kiedy to się zaczęło, tak? To ja tego nie wiem.
Przekazy takie pokoleniowe.
No były opowieści na przykład, że jak woły tamtędy szły w pole, to klękały.
Znaczy taki nie chciały, że powiem dalej iść orać. Tak. Jakby zatrzymywały się, tak?
To jest taka legenda, że chcieli zaorać to miejsce na pole takie, żeby je uprawiać. Kiedy dojechali do tego miejsca, woły zaczęły klękać i że nie i zostało. I tam w ogóle w planach była budowa kościoła. Już nawet były zwożone materiały, ale później zostało to wzbronione i tego i do tej pory stoi kapliczka wybudowana, wymurowana taka.
Tam się ogólnie co roku odbywa święcenie pól. Dookoła są pola, a to jest jedyne takie miejsce, które zostało nieruszone. Słyszałem taką historię, że ktoś tam chciał gałęzie podcinać, to spadł z drabiny, nie wiadomo jak, i złamał sobie rękę. No po prostu to miejsce tak jakby ono broni się.
No i najgorsze jest to, że kilka lat temu ktoś ten kamień ukradł. Nie ma tego kamienia. Ktoś po prostu przyjechał w nocy, zabrał kamień i ślad po nim zaginął. Nie ma kamienia. Mieszkańcy nad tym bardzo ubolewają. Natomiast to chyba też spowodowało, że pamięć o Krzaczkach wróciła. Bo gdy nagle zrobiło się głośno, że z Krzaczków zniknął kamień, z którego Pan Jezus wstąpił do nieba, to wszyscy zaczęli mówić o tych Krzaczkach. A bo one były takie zaniedbane, bo nikt o nich nie dbał. I teraz coraz więcej ludzi o nich mówi, coraz więcej ludzi tam jeździ. I właśnie za pomocą i dzięki działaniom takich grup, jak chociażby Orzem jak Morzem i tych młodych ludzi, którzy są ciekawi tej historii i tradycji, Krzaczki znowu żyją. No to był taki duży głaz i rzeczywiście można było powiedzieć, że to jest odciśnięta stopa. Mieszkańcy na własną rękę robili poszukiwania, czy przypadkiem u kogoś w ogródku nie stoi, ale nie znaleziony. Czerniejów i Piotrków nawet są zapiski o XV-XVI wieku, więc to nie jest tak, że te miejscowości pojawiły się nagle gdzieś w XIX wieku na mapie. Były to też majątki królewskie w pewnym momencie. Niezwykle cenna i ważna historia, którą nikt do tej pory w gminie Jabłonna tak rzetelnie się nie zajmował i nie przygotowywał tych informacji, ale żadnego opracowania takiego historycznego nie było.
Ja mam taką przyśpiewkę weselną, którą ostatnio mi też babcia przy okazji tamtej piosenki przekazała. Oj, piję, ja se piję, gorzałczynę czyję, oj, jak wypiję swojo, zostanę na twojo. oj da da na da na, oj da, oj da da na da na. No i tam była jeszcze jedna zwrotka, tylko mam babcię nagraną, tak.
Jeszcze od nowa? Oj pija, że pije, gorzałczyna czyja, oj i swoją postawię, z ludźmi się zabawię. Oj da, da da na da na. Oj da, 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 da.
Babcia się cieszy, że się interesuje tym. Chętnie przekazuje to, co ma, dlatego że no, od małego mi powtarzała, że to jest ważne i że trzeba to kontynuować i po prostu musi to komuś przekazać, żeby, bo nie chce, żeby to zginęło, bo to jest bardzo ważny element jej życia, tak jak i teraz mojego. I ostatnio na przykład poszedłem do niej, wzięliśmy cały stos kartek z różnych tam zeszytów, bo wiadomo, że porozpadały się trochę te zeszyty. Babcia działa prężnie w kole gospodyń i też tam trochę koło gospodyń wykorzystuje tych piosenek. I po prostu każdą po kolei analizowaliśmy, czy babcia zna melodię, jak zna, to jaka melodia, skąd ta piosenka. I naprawdę pokazuje mi również zdjęcia. Ostatnio znalazłem na przykład zdjęcie mojego pradziadka w stroju ludowym. Jedna koszula zachowała się. Wisiała na strychu, to jedna, jedyna koszula i właśnie zeszyt z piosenkami i zdjęcia.
To jest w ogóle fenomenalne to, co oni robią, ponieważ to niematerialne dziedzictwo, które oni zbierają, my nie znajdziemy go w archiwach państwowych, bo my w archiwum państwowym znajdziemy oficjalne dokumenty urzędowe, jakieś mapy, zestawienia, wykazy itd., itd. Natomiast niematerialne dziedzictwo, czyli to, jak wyglądał tradycyjny strój, jakie kolory nici były używane, czy jakich słów używano w pieśniach, jakie to były melodie, tego w archiwum nie znajdziemy. Więc to, co robią ci młodzi ludzie z Orzem jak Morzem, jest niezwykle cenne i ja naprawdę jestem pełen podziwu dla tego, co oni robią.
Możemy coś zaśpiewać?
Tak.
Co? Włączę tam.
Może jakąś nową byśmy zaśpiewali.
Słuchajcie.
Idź do śpiewania, my bardziej...
Słuchajcie, chodźcie, pamiętacie Ancie?
Urzędowo.
Tam jeziora bystrej wody zbierała Ancia czarne jagody. Oj, rauka, oj, rauka, zbierała Ancia czarne jagody. Ten przyszedł do niej najmilszy Janek. Oj, Anciu, Anciu, oddaj mi wianek. Oj, rauka, oj, rauka, oj, Anciu, Anciu, oddaj mi wianek.
No to tak, no ja w kulturze ludowej, można powiedzieć, siedzę już około 3 lat. Nie spodziewałem się, że to może być naprawdę aż tak rozbudowane. Myślałem, że to jest tak, jak wcześniej było zresztą powiedziane, że to jest dla osób starszych, takich na emeryturze. Nie spodziewałem się, że jednak młodzież zajmuje się, może się tym interesować, no dopóki nie trafiłem na grupę, na pasjonatów. O.
Ja osobiście tak wewnętrznie czuję, że gdyby tego nie było, no to by świat zaginął. Ja powiem tak, może pójdę dosyć daleko, ale powiem tak, że no gdyby nie było tej kultury, gdyby nie było tego, co nam przekazali przodkowie, tego, co rzeczywiście kiedyś towarzyszyło naszym przodkom, no to bylibyśmy dzicy chyba.